Nie mam teraz dostępu do danych, które pozwoliłyby mi na zorientowanie się, jak dozorowane były najważniejsze ośrodki carskiej katorgi. Ale o takich desperackich ucieczkach przy jednej szansie na 100 000, jakie zdarzały się na naszej katordze, jakoś nie słyszałem. Zapewne dawnym katorżnikom nie bardzo opłacało się ryzykować. Nie groziła im przedwczesna śmierć z wyczerpania przy ciężkich robotach, ani niezasłużona repeta wyroku. Drugą połowę kary odbywali na zesłaniu i odkładali ucieczkę właśnie do tego czasu. Z carskiego zaś zesłania nie uciekał tylko ten, kto za bardzo się lenił. Zresztą wizyty kontrolne na posterunku policji wyznaczano rzadko. Nadzór był słaby. Żadnych posterunków operacyjnych na szlaku. Mieli pieniądze, albo im je przysyłano. Miejsca zesłań nie były zbyt odległe od wielkich rzek i szos. Nic takiego nie zagrażało tym, co pomagali uciekinierom. Zresztą samemu zbiegowi też nie groziło zastrzelenie w razie wpadki, ani pobicie, ani 20 lat ciężkich robót, jak u nas. Schwytany bywał zwykle odsyłany na dawne miejsce zesłania i pierwotny wyrok nie ulegał zmianie. To było wszystko. W tej loterii nie było straconych stawek. Wyjazd Fastenki za granicę jest przypadkiem typowym. Ale bywały przypadki jeszcze bardziej charakterystyczne, jak ucieczka z krainy turuchańskiej anarchisty Ułanowskiego. Wystarczyło, że po drodze w Kijowie wszedł do czytelni studenckiej i poprosił o książkę Michajłowskiego Co to jest postęp, by studenci dali mu jeść, zapewnili nocleg i zebrali pieniądze na pociąg. Za granicę zaś wydostał się w ten sposób, że po prostu wszedł na pokład nierosyjskiego statku, toć nie pilnował go posterunek MWD, i zaszył się w kotłowni. Ale nie na tym koniec z cudami. Podczas wojny roku 14 Ułanowski dobrowolnie wrócił do Rosji na swoje turuchańskie zesłanie. Szpieg? Rozstrzelać? Gadaj, gadzino, kto cię zwerbował? Nic podobnego. Oto wyrok sędziego pokoju. Za 3 lata spędzone nielegalnie za granicą 3 ruble kary z zamianą na 1 dzień aresztu. 3 ruble to sporo i Ułanowski wolał odsiedzieć ów 1 dzień. Helfand Parfus, autor wywrotowego manifestu finansowego, grudzień 1905 roku, faktyczny lider Petersburskiej Rady Robotniczej Deputatów w 1905 roku, czy był może ćwiartowany? Nie. Skazano go na 3 lata zesłania do kraju turuchańskiego i mógł uciec już z etapu w Krasnojarsku. Aresztantom pozwolono iść do miasta na zakup wiktuałów. Lew Deutsch już wtedy uciekł. Parwus zaś przeoczył chwilę. Dojechał do Jeniseiska. Dopiero tam spił jedynego swojego konwojenta i poszedł sobie precz. Musiał wracać wodnym szlakiem, Jenisejem, w chłopskim przebraniu. Dręczył go brud, pchły i chłopskie towarzystwo. Potem zatrzymał się w Petersburgu i dopiero po jakimś czasie wyjechał za granicę. Poczynając od ucieczek z Sałówek wątłą łódeczką przez morze albo w okrętowej ładowni pełnej drzewa i kończąc na beznadziejnych, straceńczych, szalonych wypadach z obozów w końcu ery stalinowskiej, poświęcone im jest kilka dalszych rozdziałów, nasze ucieczki były przedsięwzięciami godnymi gigantów, ale gigantów skazanych na zagładę. Tyle śmiałości, fantazji i woli nikt przed rewolucją w plan ucieczki nie wkładał. Ale tamte ucieczki zwykle kończyły się sukcesem, nasze zaś nigdy. A dlatego, że wasze ucieczki były w swojej klasowej istocie reakcyjne. Więc to objaw reakcji, kiedy człowiek nie chce być rabem i bydlęciem. Nie udawały się zaś istotnie dlatego, że sukces ucieczki w jej dalszych stadiach zależy od nastrojów ludności. Nasza zaś ludność bała się pomagać, albo nawet denuncjowała zbiegów z chęci zysku lub z przekonania. Znowu wraca problem opinii publicznej. Co do buntów natomiast, ale takich porządnych z udziałem 3, 5, 8 tysięcy więźniów, to cała historia naszych 3 rewolucji nie znała ich wcale. My zaś znaliśmy je dobrze. Ale to samo przeklęte fatum sprawiało, że największe wysiłki i ofiary paliły sromotnie na panewce, bo społeczeństwo nie dojrzało jeszcze, bo bez poparcia opinii publicznej bunt, nawet w największym obozie, nie ma żadnych perspektyw. Tak więc na pytanie, czemuście się godzili na wszystko, czas wreszcie dać odpowiedź. Wcaleśmy się nie godzili. Zaraz przeczytacie, jakeśmy się godzili. W specobozach rozwinęliśmy sztandar politycznych i staliśmy się nimi naprawdę. Poezja pod fajerką, prawda pod kamieniem. W zaraniu mojej wędrówki przez obozy bardzo chciałem zwolnić się z robót ogólnych, ale mi się to nie udawało. Gdy przyjechałem do obozu Ekibastus w 6 roku po aresztowaniu, postanowiłem zaprzestać tych usiłowań i za jednym zamachem odrzucić balast rozmaitych obozowych nastawień, stosunków i kombinacji, które nie pozwalają umysłowi więźnia zająć się żadną sprawą głębszą. Dlatego też, zamiast prowadzić dojutrkową wegetację wyrobnika, jak to czynią chcąc nie chcąc ludzie kulturalni, mający wciąż nadzieję, że z rąk łaskawego losu dostaną awans na prydurka, postanowiłem tu na katordze nauczyć się fachu. W brygadzie Boroniuka nawinęła nam się, to jest mnie i Olegowi Iwanowowi, taka szansa. Mogliśmy opanować zawód murarski. Inny traf sprawił później, że dostałem zajęcie w odlewni jako giser. Z początku nękały mnie obawy, niepewność, czy dobrze robię, czy dam sobie radę. Mózgowcy nieprzystosowani do takiej roboty więcej trudności mieliśmy niż inni koledzy z brygady, choć pracowaliśmy w tych samych warunkach. Ale właśnie od chwili, gdy świadomie opadłem aż na dno i poczułem je pod stopami, ów grunt twardy, skalisty, dla wszystkich wspólny, otóż dopiero wtedy zaczęły się najważniejsze lata mego życia, które dały ostateczny szlif memu charakterowi. Jakiekolwiek by teraz wzloty i upadki czekały mnie w życiu, wierny już będę poglądom i nawykom, które wówczas rozwinęły się we mnie. Wolna od szlamu głowa potrzebna mi zaś była tylko dlatego, że już od 2 lat układałem poemat. Był ten poemat ważnym dla mnie zadośćuczynieniem. Pozwalał mi nie zwracać uwagi na to, co tymczasem wyrabiano z moją powłoką cielesną. Czasami, gdy maszerowałem w posępnym szeregu, popędzany wrzaskami zbrojnej w pepesze eskorty, czułem parcie takiego mnóstwa wierszy i obrazów, że niosło mnie, jakbym szybował nad wlokącą się kolumną i chciałem już jak najprędzej znaleźć się tam na obiekcie, żeby zaszyć się gdzieś w kącie i notować. Przenikało mnie w takich chwilach poczucie szczęścia i swobody. Ale jak tu pisać w specobozie? Korolenko wspomina, że pisał w carskim więzieniu, ale co tam były za porządki? Pisał ołówkiem. A dlaczego mu go nie zabrali? Dlaczego nie przełamywali przy rewizji szwów odzieży, który udało mu się ukryć w kędzierzawej czuprynie? A dlaczego nie golili im łbów? Pisał wśród hałasu. Bogu by dziękował, że miał na czym siedzieć i mógł nogi rozprostować. A na domiar wszystkiego miał prawo do zachowania swoich rękopisów i mógł przesyłać je poza obręb więzienia. To jest właśnie rzecz najbardziej niepojęta dla naszych współczesnych. U nas nikomu nie uda się tak pisać, nawet w obozie. Bardzo niebezpieczne byłoby choćby notowanie projektów nazwisk, jakie nosić mieli bohaterowie przyszłej powieści. Spis członków organizacji. Zapisywałem tylko rdzeń etymologiczny imienia i to w postaci rzeczownikowej albo przymiotnikowej. Pamięć to jedyna skrytka, w której człowiek może to, co napisał, przechować i przenieść przez wszystkie rewizje i etapy. Z początku nie bardzo wierzyłem w możliwości pamięci i dlatego postanowiłem pisać powieść wierszem. Był to, rzecz jasna, gwałt zadany zasadom gatunku literackiego. Przekonałem się później, że proza też nieźle da się upchnąć w tajne zakamarki naszych lubów. Uwolniona od balastu niepotrzebnych miałkich wiadomości, pamięć więźnia zadziwia swoją pojemnością i potrafi rozszerzać się nieomal bezgranicznie. Nie dowierzamy własnej pamięci, a szkoda. Ale nim człowiek coś pamięci powierzy, najprzód chce to zapisać i doszlifować na papierze. Ołówek i papier do pisania mieć w obozie wolno. Nie wolno tylko mieć żadnego rękopisu, chyba że to poemat o Stalinie. Jeśli nie jesteś prydurkiem w lazarecie ani pieczeniarzem działu KO, musisz rano i wieczorem przejść procedurę rewizji. Postanowiłem więc pisać małymi fragmentami, po 12-20 wierszy, doprowadzać je do stanu optymalnego, później wykuwać na pamięć, a szkice palić. Raz na zawsze przyjąłem też zasadę nie ograniczać się do zwykłego rwania kartki na strzępy. W więzieniach cały proces układania i szlifowania wierszy musiał odbywać się w pamięci. Gdy już były gotowe, łamałem parę zapałek na cząstki i układałem je na papierośnicy w dwóch rzędach, 10 jednostek i 10 dziesiątek. Recytowałem potem moje wiersze w milczeniu i po każdej odtworzonej w pamięci linijce przesuwałem jeden odłamek zapałki na bok. Przesunąwszy tak 10 jednostek, przesuwałem zapałkę oznaczającą dziesiątkę. Ale nawet tę czynność wykonywać trzeba było ostrożnie. Gdyby takiemu niewinnemu przesuwaniu zapałek towarzyszyły ruchy warg i mamrotanie, albo nawet szczególny wyraz twarzy, zaraz by jakiś kapuś mógł to zauważyć. Starałem się przesuwać moje zapałki jakby w roztargnieniu. Każdą 50. i 100. linię notowałem w pamięci szczególnie uważnie, jako kontrolne. Raz na miesiąc powtarzałem sobie zapamiętaną całość. Jeśli nie zgadzał się wtedy 50. czy 100. wiersz, powtarzałem dopóki nie chwyciłem za ogon mojego zbiega. W Kujbyszewskim etapowym przyjrzałem się, jak katolicy z Litwy wyrabiają swoje więzienne różańce. Nasamprzód moczyli chleb, potem miesili papkę, barwili ją na czarno paloną gumą, na biało proszkiem do zębów, na czerwono pigułkami streptocydu. Jeszcze mokre kulki nizali na sznurek ze skręconych i namydlonych nici i wieszali na oknie, aby wyschły. Przyłączyłem się do nich i oznajmiłem, że też chcę się modlić. Ale moja religia wymaga, aby różaniec miał dokładnie 100 paciorków. Dopiero później zrozumiałem, że wystarczy 20, że to nawet wygodniej i sam je sobie zrobiłem z korka. Przy tym każdy dziesiąty musi być nie kulisty, lecz sześcienny, na kształt kostki, a ponadto 50. i 100. musi dać się rozróżnić dotykiem. Litwinów zadziwiła moja gorliwość w wierze. Najpobożniejsi z nich nie mieli w różańcu więcej niż 40 paciorków. Ale z całą serdeczną życzliwością pomogli mi w robocie. Setny koralik ulepili w kształcie ciemnoczerwonego serduszka. Z tym ich cudownym podarunkiem nigdy już się potem nie rozstawałem. Przesuwałem i przebierałem paciorki ukryte w szerokiej zimowej łapawicy, na zbiórce, w trakcie marszu do roboty, podczas wszystkich długich czekań. Można było to robić stojąc. Mróz w tym nie przeszkadzał. Przez wszystkie rewizje też go tak samo przeniosłem w watowanej rękawicy, w której strażnik nie mógł się go domacać. Kilkakrotnie jednak strażnicy go znajdowali, ale domyślali się, że służy do modlitwy i zwracali mi różaniec. Aż do końca kary, kiedy miałem już w majątku 12 tysięcy wierszy, a później jeszcze na zesłaniu, ten różaniec pomagał mi pisać i pamiętać. Ale to wszystko jeszcze nie jest takie proste. Im więcej robiło się tego, com napisał, tym więcej dni musiałem co miesiąc poświęcać na powtórki. A powtórki dlatego są szkodliwe, że całość ci powszednieje. Przestajesz odróżniać miejsca mocne od słabych. Pierwszy wariant, i tak już pośpiesznie zaakceptowany, bo to trzeba czym prędzej spalić, staje się w końcu jedynym. Nie można sobie pozwolić na luksus czekania. Nie można odłożyć go na parę lat do szuflady, żeby zapomnieć, a potem znów mu się przyjrzeć świeżym, krytycznym okiem. Dlatego nie można w ten sposób napisać niczego naprawdę wartościowego. A spaleniem karteluszków nie można było zwlekać. Trzy razy byłem przez nie w poważnych opałach, a ratowało mnie tylko to, że najniebezpieczniejszych słów nie pisałem, tylko zastępowałem je na kartce krechami. Pewnego razu leżałem sobie na trawce z dala od kolegów, ale blisko zony, żeby gwar nie przeszkadzał, i pisałem, chowając moją kartkę między stronicami książki. Starszy nadzorca, Tatar, podkradł się do mnie cichcem, z tyłu, i zdążył zauważyć, że nie czytam, lecz piszę. Dawaj no! I wyciągnął rękę po papierek. Zerwałem się, czując zimne dreszcze, i podałem mu kartkę. Napisane było na niej: nasz los obróci się na nicę, co nasze będzie znowu naszym. 5 dni po grudzie wśród śnieżycy, pieszo z Ostrudy do Brodnicy, tatarski konwój gnał nas w Jasyr. Gdyby słowa tatarski i konwój napisane były litera po literze, mój Tatar wziąłby mnie za kark i odprowadził do Opera, a ten już by doszedł po nitce do Kłębka. Ale kreski były nieme. T kreski, K kreski, gnał nas w J kreski. Każdy myśli po swojemu. Ja drżałem o mój poemat, a konwojent podejrzewał, że rysuje sobie plan zony i szykuje się do ucieczki. Ale to, co znalazł, też czytał marszcząc brwi. Gnał nas. Też było dla niego jakąś poszlaką, ale co go najbardziej zastanowiło, to owe nieszczęsne 5 dni. Ani mi przyszło do głowy, z czym mu się to kojarzy. 5 dni to przecież był standardowy, obozowy zwrot. Tej formułki używano, posyłając więźnia do karceru. Kto dostał te 5 dni? O kim tu mowa? Ze skrzypem udało mi się go przekonać, pomogły nazwy miejscowości Ostruda i Brodnica, że staram się jedynie odtworzyć czyjś frontowy wiersz, ale nie mogę przypomnieć sobie niektórych słów. A po co masz je w ogóle wspominać? Wspominać wam nie kazano, zganił mnie surowo. Jeszcze raz tak się tu rozciągniesz, to zobaczysz. Gdy teraz o tym piszę, sprawa wydaje się błaha, ale wówczas dla mnie, nędznego niewolnika, było to wydarzenie największej wagi. Zostałem pozbawiony prawa do ucieczki od hałasu. A gdybym raz jeszcze wpadł temu Tatarowi w łapy z innym jakimś wierszem, zaraz mogliby zacząć nowe śledztwo przeciwko mnie i wzmocnić nadzór. Ale nie mogłem już wyrzec się mojego pisania. Innym znów razem, wbrew moim zasadom, zanotowałem podczas pracy jakieś 60 wierszy z mojej sztuki pod tytułem Uczta Zwycięzców. I nie potrafiłem ukryć karteczki tak, by nikomu nie wpadła w oko przy wejściu do obozu. Strażnik, prosty, szerokonosy chłopak, ze zdziwieniem oglądał swój łup. — List? — zapytał. Przenoszenie listów pachniało tylko karcerem, ale ładne skutki mógłby mieć ten list, gdyby dostał się do rąk Opera. — To tekst dla kółka teatralnego — powiedziałem z całą bezczelnością. — Spisuję z pamięci jedną taką sztuczkę. Jak będzie premiera, niech obywatel koniecznie przyjdzie. — Duży, a głupi. I przedarł moją kartkę na dwoje, na czworo, na ośmioro. Przestraszyłem się, że rzuci strzępy na ziemię, a były jeszcze spore i tu przed wartownią mogły zwrócić uwagę jakiegoś czujniejszego nadzorcy. Ot sam naczelnik Maczechowski stoi o kilka kroków od nas i obserwuje przebieg rewizji. Ale mieli chyba rozkaz, aby nie śmiecić przed wartownią, bo sami musieliby w końcu sprzątać, więc nadzorca potargane strzępki wetknął mi w pół rozwartą dłoń jak w urnę. Minąłem wrota i postarałem się wrzucić te papierki do pieca. Za trzecim zaś razem miałem przy sobie porządny kawał mego poematu, ale pracując przy rozbudowie bura, nie mogłem się powstrzymać i zapisałem jeszcze muraża. Nie wychodziliśmy przecież poza zonę, nie bałem się więc codziennych rewizji osobistych. Chodziłem z tym murażem już trzeci dzień. W ciemnościach przed wieczornym apelem odszedłem na bok, żeby powtórzyć go sobie ostatni raz, a potem od razu spalić. Szukałem ciszy i samotności, dlatego udałem się na skraj zony, nie pamiętając o tym, że jestem blisko punktu, gdzie niedawno przelazł pod drutami Tenno. Widać, strażnik czaił się tam w zasadzce, bo raptem ktoś chwycił mnie za kołnierz i po chwili już prowadzono mnie do bura w tych ciemnościach. Korzystając z nich, ostrożnie zmiąłem w kulkę mojego murarza i rzuciłem go na chybił, trafił za plecami na ziemię. Było wieczno i strażnik nie dosłyszał szelestu gniecionego papieru. Ale całkiem zapomniałem, że mam za pazuchą jeszcze fragment poematu. W burze znaleziono go podczas rewizji. Był to na szczęście fragment frontowy, nieomal całkiem niewinny, z pruskich nocy. Naczelnik zmiany, starszy sierżant, zupełnie nieźle podkuty, przeczytał tekst. Co to takiego? Twardowski, oznajmiłem z przekonaniem. Z poematu Wasylij Tiorkin, najpopularniejszego utworu okresu wojny, długiego poematu patriotycznego, utrzymanego w stylu ludowej opowieści, rodzaju sagi o przypadkach prostego żołnierza. Tak oto po raz pierwszy przecięły się nasze drogi, moja i Aleksandra Twardowskiego. Twardowski? Sierżant był pełen szacunku. A po co ci to? No brak przecież książek. Wspominam, co mogę, żeby mieć później co czytać. Skonfiskowano mi broń, pół żyletki. Poemat natomiast oddano i pewno pozwolono by mi odejść, tak że mógłbym pobiec na poszukiwanie papierka z murarzem. Ale tymczasem apel się skończył i nie wolno już było chodzić po zonie, więc nadzorca sam odprowadził mnie do baraku i zamknął za mną drzwi. Źle spałem tej nocy. Na dworze hulał istny huragan. Gdzież jest teraz ten świstek z moim murarzem? Nie bacząc na wszystkie skreślenia, sens wiersza był całkiem jednoznaczny i tekst pozwalał się domyślić, że autor pracuje w brygadzie budującej bur, a wśród Ukraińców nie trudno było mnie zidentyfikować. Tak więc cała moja tyloletnia pisanina i ta, co już znalazła jakiś wyraz i ta, co dopiero telepała się w głowie, miotała się teraz po całej zonie albo już po stepie, w postaci bezradnej papierowej kuleczki. Ja zaś modliłem się, bo gdy nam źle, nie wstydzimy się Boga. Wstydzimy się Go tylko wtedy, gdy nam dobrze. Rano, zaraz po pobudce o 5:00, dławiąc się wiatrem, pobiegłem na to miejsce. Wiatr podnosił nawet żwir, prał drobnymi kamyczkami po twarzy. Nie było co szukać. Wiatr dmuchał w stronę baraku komendy, i dalej w stronę karceru, i dalej za zonę, gdzie rozciągała się osada strażników. Całą godzinę aż do brzasku wałęsałem się tam, półzgięty, szukając papierka bez żadnego skutku. Ale gdy się rozwidniło, zobaczyłem mój świstek o 3 kroki od miejsca, gdziem go wyrzucił. Wiatr zwiał go na bok i papierek uwiązł między leżącymi tam deskami. Po dziś dzień uważam to za cud. W ten więc sposób pisałem. Zimą w ogrzewalni, wiosną i latem na rusztowaniach, na murze, w przerwie między jedną a drugą porcją zaprawy, którą nam przynoszono z dołu na tragach, kładłem kartkę na cegle i ogryskiem ołówka, ukrywając się przed sąsiadami, zapisywałem linijki wiersza, które mi przyszły do głowy przed chwilą, gdym wybierał maś z dna koryta. Żyłem jak we śnie. Siedziałem w stołówce nad miską świętej balandy i nieraz nie wiedziałem, co żłopią. Nie słyszałem, co mówią sąsiedzi. Wciąż wspinałem się po stopniach strof i nakładałem jedną na drugą jak cegły. Rewidowano, sprawdzano mój numer, pędzono w szeregu przez stepa. Ja widziałem tylko scenę, na której rozgrywała się moja sztuka, barwę kurtyny, teatralne meble, blask reflektorów, ruchy przyszłych aktorów. Moi towarzysze rwali ciężarówkami kolczaste druty, przełazili pod nimi albo nad nimi, gdy śnieżna zawieja przywalała je zaspami. Dla mnie zaś tych drutów jakby wcale nie było. Już dawno uciekłem daleko, tyle że żadna straż na żadnym apelu tej ucieczki wykryć nie była w stanie. Domyślałem się, że nie ja jeden tak czynię, że wchodzę oto w krąg wielkiego wtajemniczenia, że tajemnica owa dojrzewa skrycie na różnych wyspach archipelagu, w głębi takich samych piersi jak moje, aby kiedyś, już po naszej zapewne śmierci, wyjść na jaw i stać się zaczynem przyszłej rosyjskiej literatury. W roku 1956 przeczytałem, bo samizdat już wtedy istniał, pierwszy zbiorek Warłama Szalamowa i zadrżałem, jakbym spotkał brata. Ja przecież wiem, że to już nie są żarty, to pewna śmierć. Lecz nawet kosztem życia, jak Archimedes, nie zniszczę tej karty i nie przestanę tych słów kreślić skrycie. On też pisał w obozie, w sekrecie przed wszystkimi, z takim samym wiecznym krzykiem na ustach, rzucanym w głąb ciemności. We wspólnym dole moich wspomnień nic, tylko grób przy grobie. Też by już dawno było po mnie, lecz poprzysięgłem sobie dośpiewać wszystko i dopłakać, dośnić i dosnuć wątek, tak jakby żywot umarlaka miał jakiś swój początek. Ilu nas takich było? Sądzę, że znacznie więcej niż ujawniło się w trakcie ostatnich lat. Nie wszystkim dane było doczekać. Ten i ów zakopał zapewne butelkę z tekstem, ale nikomu nie powiedział gdzie. Inny znów powierzył swój utwór rękom niedbałym albo zbyt ostrożnym. Kto inny znowu nie zdążył swych myśli utrwalić na piśmie. A w ekibastuzie na naszej wysepce, czy byliśmy w stanie poznać się wzajem, dodać sobie odwagi, podać pomocną dłoń? Kryliśmy się jak wilki, jeden przed drugim, nie wyłączając nam podobnych. Ale nawet w tych warunkach udało mi się spotkać w ekibastuzie kilku takich jak ja. Baptyści pomogli mi zawrzeć znajomość z Anatolem Wasyliewiczem Silinem, poetą uprawiającym tematykę religijną. Miał naówczas ponad 40 lat. Twarz jego nie odznaczała się niczym szczególnym. Całą jego ostrzyżoną i wygoloną głowę porastała ryża szczecinka. Brwi też były rudawe. Jego zachowanie cechowała zawsze ustępliwość i łagodność, ale potrafił dbać o dystans. Dopiero gdyśmy się porządnie rozgadali, gdy zaczęliśmy już spędzać razem wolne niedziele, godzinami spacerując po zonie, Silin jął recytować mi swoje bardzo długie poematy religijnej treści. Pisał je w obozie tak samo jak ja. I po raz nie wiadomo który przekonałem się ze zdumieniem, jak często w niepozornym ciele mieszka niepowszednia dusza. Był bezdomnym sierotą, wychował się w przytułku. Uważał się za ateistę, ale w niewoli u Niemców dostał do rąk książki religijne i cały w nich zatonął. Od tej chwili stał się nie tylko człowiekiem wierzącym, ale i filozofem i teologiem. A jako, że od tej chwili siedział bez przerwy w więzieniu albo w obozie, cały ten szlak teologiczny przebyć musiał samotnie, raz po raz odkrywając dla siebie rzeczy już dawno odkryte, nie wiedząc, czy nie błądzi, bo przecież od tej chwili nie miał pod ręką ani książek, ani przewodników.